Raport literacki.
Witamy w drugiej audycji Raportu Literackiego. Jakub Różniak.
Paweł Chojnacki.
I w dzisiejszym odcinku zaprezentujemy wam książki młodzieżowe. Głównie skupimy się na początek na Harrym Potterze. Oczywiście w związku z tym, że wyszła najnowsza część Harry'ego Pottera.
No już jakiś czas temu wyszła, no ale jednak można powiedzieć, że jest całkiem nowa.
Całkiem, no najnowsza z tych, które wyszły.
Chociaż nie jest autorstwa autorki wcześniejszych.
No, jest podpisana, czyli musiała to jakoś zaakceptować
tę formę. To znaczy
jest
podpisana, bazująca na oryginalnej historii J.K. Rowling.
Ale musiała zaakceptować, tak, inaczej...
Na obwolucie jest zdjęcie jej i autorów, więc chyba wszystko jest w porządku.
Więc kto naprawdę napisał tę książkę? Znaczy książkę, no...
Nie no, książka.
No książkę,
no,
tak.
No,
jakby nie było.
Kartki.
Jest okładka, kartki, wszystko jest. Jeszcze kto jest właśnie na okładce wypisany? Jest John Tiffany i Jack Thorne.
Tak, Jack Thorne był przy okazji autorem sztuki, ponieważ ta książka nie jest
Nie jest
prozą,
opowiadaniem, nie jest prozą.
Tylko jest dramatem.
Jest dramatem i to jest dopiero dramat. To jest naprawdę dramat według mnie.
Nie lubisz dramatów?
Lubię, ale...
Szewców nie czytałeś?
Szewców czytałem, no. Moliera czytałem i to się naprawdę dobrze czyta.
No to...
Ale ja mam taki podstawowy zarzut do tej książki, to, że jest to bardzo w małym stopniu taki sceniczny, stricte sceniczny dramat.
Co masz na myśli?
W sensie, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Jeżeli są sceny, na przykład jedna z pierwszych scen, bohaterowie są na peronie, tam tych King's Cross, tak, a potem przechodzą na 9 3/4, potem są w pociągu. Ja jakoś sobie tego nie wyobrażam na scenie. Oczywiście to mogło być jakoś przedstawione, tak czy inaczej, ale ja po prostu sobie tego nie wyobrażam. A jak czytam dramat, najpierw sobie wyobrażam to, co się dzieje na scenie, a potem dopiero z tej sceny przechodzę do ostatecznego opowiadania.
Wiesz, wydaje mi się, że nie można porównywać do końca współczesnych dramatów do dramatów na przykład Moliera, które były klasyczne, tak? Były robione w klasyczny sposób. Tutaj mamy do czynienia z nową sztuką, sztuką, która została wystawiona i zbierała jakieś tam recenzje, czyli gdzieś tam udało się faktycznie te często na piśmie karkołomne rzeczy przedstawić na deskach teatru.
Tak, ale ja po prostu idę do tego w swoim toku rozumowania, w swoim toku myślenia, że lepiej by mi się to czytało chyba, tak sądzę, gdyby to przerobić na jakieś krótkie opowiadanie.
O, to zdecydowanie.
I zdecydowanie. I byłoby mniej kartek, bo powiedzmy sobie szczerze, książka jest dość gruba. Jak na...
Jak na dramat.
Wygląda tak porządnie.
Solidnie.
Taka solidna cegiełka.
Można uderzyć i kogoś zranić.
Tak. I sobie myślisz, wow, czytania będzie na tydzień, a kończysz w jeden wieczór, bo to dramat i właściwie połowa dialogów to jest porozstrzelany tekst i właściwie...
Ale to jest też typowe, wydaje mi się, dla Harry'ego Pottera, ponieważ pamiętam, że te wcześniejsze pozycje, na przykład Harry Potter i Zakon Feniksa, to było olbrzymie tomiszcze, mające tam bodajże około 800 stron. Nie pamiętam już teraz dokładnie.
No najgrubszy był na pewno.
Na pewno. Przy czym czcionka była bardzo duża. Bardzo duża była interlinia. I tekst miał bardzo duże marginesy. Przynajmniej w polskim wydaniu. Prawdę mówiąc, nie patrzyłem na angielskie wydania, ale w polskim tak to wyglądało i...
To
wydaje
nawet
mi się,
nie zwróciłem uwagi na to, że to
tak,
aż tak było.
Tak, duże. Dlatego chyba też tak lubiłem Harry'ego Pottera, ponieważ mam coś takiego, że mi się tam, jak są malutkie literki w książkach, to mi się to wszystko rozmazuje, a jak są duże literki, to mi się bardzo dobrze czyta. To pewnie jeden z powodów, dla których byłem fanem Harry'ego Pottera, chociaż oczywiście nie tylko.
To jeszcze do innych pozycji jeszcze za chwilę przejdziemy.
Tak.
J.K. Rowling.
Rowling.
Tak, oczywiście. Ale skupmy się jeszcze na tym właśnie, jak to się nazywało, bo mówimy o najnowszej pozycji, a nie powiedzieliśmy jej tytułu. Harry Potter i przeklęte dziecko.
Kto jest przeklętym dzieckiem?
Może nie będziemy tutaj spoilerować jakoś. Znaczy ja w sumie nawet nie wiem, bo już...
To znaczy właśnie zabawa polega na tym, że nie wiadomo do końca, kto jest przeklętym dzieckiem i nagle się okazuje, że tych przeklętych dzieci jest więcej, ponieważ...
To zależy, jak na to spojrzeć.
Chyba taki jest clue tej książki, że każdy ma jakieś... Każdy niesie ze sobą brzemię, często nie swoje, ale na przykład swoich rodziców.
Tak jak syn Harego, który jest, ma jakieś brzemię.
Syn Harego, syn Drakona, syn...
Prawdopodobny syn Voldemorta, który gdzieś tam się przewija.
Gdzieś tam się kręci, ale to właśnie nie możemy chyba też aż tak dużo powiedzieć.
Znaczy wiesz, z drugiej strony chyba możemy, bo już jest trochę od premiery i prawdziwi fani już przeczytali.
O, to z pewnością.
A ci, co nie przeczytali, no to...
Nie przeczytają.
No to nie przeczytają, więc już jakby mamy temat z głowy, możemy mówić. Ale jednak wypadałoby zachować dozę takiej tajemnicy, co się
coś
stanie.
Coś powiedzieć, czegoś nie powiedzieć, coś przekręcić może.
W każdym razie, może to nie jest jakaś wada szczególna, że to jest dramat, ale wpływa na jakość czytania.
Tak, ale... co najlepsze, jeszcze tylko powiem, że powstał teraz, nie jestem teraz pewien, czy to już zostało wydane w Polsce, ale widziałem już na półkach książkę Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć na podstawie najnowszego filmu, który gdzieś tam się kręci w uniwersum właśnie Harry'ego Pottera.
A to Rowling nie napisała tego jako podręcznik po prostu? Taki jak niby... Ja słyszałem, że to był jako stylizowany na podręcznik.
To znaczy sama książka faktycznie Fantastyczne zwierzęta, jak je znaleźć, ale można też znaleźć scenariusz.
Aha.
Scenariusz
jeszcze,
wydany w formie książki. Tak.
Jak już jesteśmy przy tym podręczniku, tak? Mhm. Został wydany taka książeczka Quidditch przez wieki.
Tak, zostało.
Zostało, czy baśnie Barda Bidla, tak? I to też właściwie są takie około potterowskie, można by powiedzieć, pozycje.
No tak.
Nie dotyczą stricte Harry'ego Pottera oraz jego tam jakby przyjaciół, tak? Czy krewnych, czy...
No ale na tym chyba polega zabawa w tworzeniu uniwersum. Że najpierw masz jakąś tam główną postać, później dobudowujesz ciągle. Później się pojawiają fanowskie wersje do tego uniwersum, które nie są dokładne, jeśli chodzi o logikę i szczegóły i fakty z oryginalnego uniwersum i już wtedy się robi straszne zamieszanie. Tak jest na przykład w przypadku Gwiezdnych Wojen, gdzie niekoniecznie wszystkie pozycje się tam zgadzają ze sobą.
No, Gwiezdnych Wojen jest tam multum, więc...
Tak, no ale to właśnie chyba właśnie Harry Potter jako względnie nowe uniwersum będzie się tak powoli rozbudowywać, bo jednak ci wszyscy młodzi ludzie, którzy w dzieciństwie czytali Harry'ego Pottera, teraz dorośli i tak naprawdę dalej są zainteresowani, co tam się dzieje właśnie w tym świecie magicznym, w świecie różdżek, w świecie peleryn, w świecie mioteł, w świecie Quidditcha. Dlatego niezależnie od jakości kolejnych pozycji na pewno będą to czytać.
Na pewno. Aczkolwiek dla mnie ta nowa pozycja Przeklęte dziecko to jest właściwie coś na kształt epilogu do całej sagi, która już wyszła. Już jest takie praktycznie, takie na zakończenie, taka wiesz, wisieneczka na torcie, o.
No ta wisieneczka no właśnie nie jest taką do końca
znaczy,
pysznością.
Znaczy taka kwaśna wisienka można powiedzieć, taka no.
Taka czerstwa czereśnia.
O, dobra. Taka z taką z dużą pestką jeszcze.
Taka śliwka, która jest za ciężka i całe ciasto się tak zapadło.
Taka duża śliwa. No, w każdym razie.
Jabłko na przykład. Jabłko też byłoby za ciężkie na tort.
A jak ktoś kładzie jabłko na tort?
No, tutaj położono. Wręcz bym powiedział arbuza.
W sumie racja. Taki kokos jeszcze. No, tej skorupie.
Z takiej płuchatej.
Taki nieogolony kokos. Ale właściwie dlaczego my tak krytykujemy tę książkę? Bo mówimy o niej tak bardzo negatywnie, a nie mówimy dlaczego. Właściwie powiedzieliśmy tylko, że to jest dramat.
No bo czujemy się zawiedzeni, bo ja na przykład jestem fanem Harry'ego Pottera. Czytałem, nie pamiętam ile miałem lat, kiedy zacząłem czytać Harry'ego Pottera, z 8 może, kiedy dostałem pierwszą książkę. I się zafascynowałem od samego początku. I Harry Potter był ze mną przez całe moje dorastanie tak naprawdę. Pamiętam te momenty, kiedy nowa powieść wychodziła. Ona zawsze wychodziła w sobotę bodajże. W sobotę albo w piątek. I trzeba było szybko iść do księgarni rano i przeczytać całą książkę w ciągu weekendu, żeby w poniedziałek nikt ci nie spoilerował fabuły. Także w poniedziałek wszyscy już oczywiście wiedzieli, kto tam nie żyje w tej akurat części i tak dalej.
No ja aż takim fanem Pottera nie byłem, żeby czekać na niego w kilometrowych
to
kolejkach.
To już nie twoje pokolenie.
Dobra, dobra. W każdym razie, o co chodzi w tej książce najnowszej? Ja pierwszy zarzut jeszcze, jaki mam, to są te zachowania bohaterów tak bardzo nielogiczne, tak bardzo absurdalne według mnie, których ja w ogóle nie rozumiem.
Może powiedz o kocyku.
Tak, kocyk. Scena z kocykiem. Scena z kocykiem, to jest... Ja o tym mówię, to już nie wiem, o czym mówię. Po prostu sytuacja wygląda tak. Dzieci Harry'ego, ogólnie no, to
Harry
wiadomo
jest, Harry jest z Ginny,
z epilogu.
Jest Hermiona jeszcze, jest z Ronem.
Tak. I oczywiście, ich dzieci jadą do Hogwartu.
Tak.
I dostają różne fanty, no bo jadą do Hogwartu. Główny bohater, ten Albus, tak, chyba idzie już na trzeci rok do Hogwartu. I co? Jego tam starszy brat dostaje pelerynę niewidkę, jakaś kuzynka dostaje jeszcze jakieś tam fanty grube, no bo jadą do Hogwartu, nie? Mhm. Wujek Ron przysyła młodemu Albusowi
eliksir miłosny.
Eliksir miłosny, tak.
A co Harry daje Albusowi?
Kocyk.
I to... Który ma jakieś magiczne właściwości?
Nie, i to jest właśnie, wiesz...
Po prostu jest kocykiem.
Wiesz, żeby to jeszcze było kompatybilne z prezentem Rona, nie? Że masz tutaj niewygodne są łóżka w Hogwarcie, wujek Ron dał ci eliksir miłosny, masz kocyk, nie? Nie, to jest po prostu jakiś stary koc, w który Harry był zawinięty, jak miał roczek.
Powiem ci, że gdyby mi mój tata na przykład dał kocyk... którym był zawinięty, jak był małym dzieckiem, to bym na niego się spojrzał zdziwiony.
No dajesz dziecku jakiś stary, obrzygany, obsmarkany kocyk, no jeszcze pewnie jakiś zjełczały, bo pewnie już tam wszystkie grzyby tam na nim już urosły, no.
No nie, no wiesz, tam znają jakieś zaklęcia.
No dobra,
zaklęcia,
może prali go tam, no dobra, ale no...
Jest na pewno jakieś zaklęcie czyszczące.
Ale ja naprawdę nie rozumiem... tego zachowania. No już miałem... Przez całą serię budujesz sympatię do głównej postaci, tak? Do Harry'ego. Pokonał Voldemorta, w ogóle jakieś najróżniejsze cuda, niewidy robił. I co robi? Daje swojemu dziecku kocyk. Nie rozumiem, naprawdę. To już było za grube. No.
Okej, później okazało się, że ten kocyk gdzieś tam był potrzebny.
Gdzieś
no,
tam ale... był potrzebny, ale w tej scenie on był w ogóle niepotrzebny, można by powiedzieć.
No. Znaczy, według mnie, no... Cały ten pomysł z kocykiem później, kiedy właśnie dzieciaki go wykorzystały, ten kocyk, żeby tam przekazać wiadomość pewną, był straszliwie naciągany, ponieważ bazował na tym, że w tego dnia Harry na pewno będzie trzymał ten kocyk i będzie się w niego patrzył. Tak po prostu.
To jest tak już naciągane naprawdę, że...
No.
Ale też już inny motyw, że już żeby nie spoilerować, w każdym razie główny bohater, czyli ten Albus, no bo właściwie głównym bohaterem nie jest nawet Harry, ale jego syn, może się cofnąć w czasie. Ma taką możliwość. I może uratować, i wymyślił sobie, że uratuje kogoś z przeszłości. I wymyślił, że kogo uratuje? Cedrica Diggory'ego, którego w ogóle prawie nie zna. No.
Nie, że prawie w ogóle. W ogóle go nie zna.
No w ogóle. I teraz... Wiesz, no... Czemu nie pomyślał... Uratuje swoich dziadków, czy w ogóle, nie wiem, nie, uratuje Cedrica Diggory'ego, który w ogóle nic nie wpłynie na moje życie. I to jest nielogiczne według mnie, to jest takie, no, bez sensu.
Bardzo naciągane, bardzo. Oczywiście, ale wydaje mi się, że jako sztuka mogło być to całkiem ładne. Patrzyłem się na, gdzieś na zdjęcia, oczywiście nie widziałem tej sztuki. Patrzyłem na zdjęcia, ładnie wyglądało to, wiesz, tak, od strony estetycznej. Wydaje mi się, że to po prostu... Jest taki urok właśnie takich przedstawień, tak. Że bardziej znaczy... chodzi o estetykę niż logikę wydarzeń.
Chyba tak. I pewnie jakby się oglądało na scenie przedstawienie, no to od razu widzisz, jak jesteś zawalony tym kolorystyką, tak, i po prostu...
No i czujesz tą magię.
Tak. I nie skupiasz się na logice, ale jedziesz dalej z tematem. Dlatego my też jakby polecimy teraz dalej. Zostawimy już Harry'ego Pottera.
Na chwilę.
Niestety na chwilę.
Harry zawsze będzie z nami.
Harry będzie z nami, tak. No chyba, że ktoś napisze nową część, w której Harry'ego nie będzie. No trudno. Wracamy za chwilę. następna książka młodzieżowa. Może coś z polskiej ich literatury.
Trochę tego było.
Trochę tego było, ale tak według ciebie najbardziej reprezentatywna seria.
Mówi się tak, że chłopcy czytali Pana Samochodzika Zbigniewa Nienackiego, a dziewczynki czytały Jerzy Cjadę Małgorzaty Musierowicz. Ja osobiście czytałem obie te serie i obie uwielbiam.
Ale może skupmy się na Panu Samochodziku najpierw.
No, jasne.
Jakoś ja też to czytałem. Temat bliższy memu sercu jednak niż Jerzy Cjada, której nawet nie słyszałem nigdy, że istnieje.
No wiesz.
No wiem, dlatego mówię.
Opium w Rosale nie czytałeś? Stan wojenny, gnofywa pompka, która biega.
Może powiedz o tym słów kilka. Bardzo mnie to interesuje. Powiedz mi więcej.
O Jerzy Cjadzie?
A czemu by nie? Zacząłeś temat. Rozwiń.
No ja wiesz, mogę opowiadać o Jerzy Cjadzie, no ale drodzy słuchacze, zachęcam do lektury przede wszystkim. Opium w Rosale oczywiście jest moją ulubioną częścią, ale polecam również inne. Polecam zacząć może od początku, czyli to będzie Szósta klepka i lecieć po kolei. Tych serii jest już prawie 20 albo ponad 20.
No to poleciłeś?
Poleciłem, tak. Jerzy
Cjadę. Poleciałeś już?
No. Poleciałem, ale wróćmy do Pana Samochodzika.
Pan Samochodzik Zbigniewa Nienackiego. Zbigniew Nienacki no, niestety już nie tworzy
bo umarł.
Serii, no bo umarł.
Niemniej jednak, kiedy żył, tworzył dużo.
Tworzył dużo?
Oczywiście jest najbardziej znany
z powieści, Pana Samochodzika.
Tak, z Pana Samochodzika, chociaż wiemy, że tworzył również powieści dla dorosłych i to tak dosłownie dla dorosłych, ponieważ były to powieści erotyczne również. Które
są
bardzo
masz na myśli?
Oczywiście, że Skierławki, które też uwielbiam.
Nienacki ile napisał tych Panów Samochodzików? Około 20.
Dużo.
Ale około 20 na pewno, mi się wydaje.
No, coś takiego. Później jeszcze też jacyś inni
znaczy,
autorzy.
Znaczy ja mówię o samym Nienackim, bo
tak,
Nienacki około 20.
Coś takiego.
Ale seria nadal powstaje chyba z tego, co mi jakoś wiadomo. I
tych najnowszych nie kojarzę, ale wiem,
nie
że...
Nie kojarzę, ale też nie kojarzę, ale jakoś mi się wydaje, że już około 100 na pewno jest
ojej.
Pozycji. Czyli to już widać, jak bardzo ta seria się rozrosła.
No tak, tak. No przecież tam później chyba się pojawił jakiś kolejny Pan Samochodzik, który przejął Samochodzik Pana Samochodzika oryginalnego.
To już,
no tak, ale no to w powieści
samochodzik,
fanowskiej,
samochodziku.
Gdybyśmy weszli w samą twórczość fanowską, to byśmy się w tym straszliwie zakopali. Przecież jedną, wracając na chwilę do Harry'ego Pottera, przecież jest bardzo znana seria właśnie Harry'ego Pottera, napisana przez pewną matkę, która chciała usunąć z Harry'ego Pottera elementy magiczne, ponieważ uważała je za niechrześcijańskie. I przecież powstała seria o Harrym Potterze, który trafia do szkoły nie magii i czarodziejstwa, tylko do szkoły katolickiej.
Dobra.
To jest piękne, naprawdę polecam, ale raczej tak do pośmiania się. Wracając do Pana Samochodzika, Pan Samochodzik był bardzo ciekawą postacią. Dużo w nim jest z Nienackiego, według mnie. Dużo jest w nim z Nienackiego. Przede wszystkim Pan Samochodzik, to jest też ważne, bo to powieść powstawała przecież w czasach PRL-u. Bardzo dzielnie i aktywnie współpracował z władzą ludową.
Tak,
tak samo jak Nienacki, który jest znany z tego, że współpracował z władzą ludową, ale również wielu znanych twórców jest fanami Pana Samochodzika, takich, których byś się nie spodziewał często. I oni często właśnie mówią, że no okej, no współpracował, no ale czytasz tego Pana Samochodzika i myślisz sobie, no przecież to jest porządny chłop.
Znaczy, pamiętam tylko tyle, już nie pamiętam, bo ja to czytałem bardzo, bardzo dawno temu Pana Samochodzika, że to się po prostu lekko czytało. Nienacki miał po prostu taką lekką rękę do tworzenia
ale to,
powieści.
Do wszystkich, to nie tylko do tych młodzieżowych, właśnie te słynne Skierławki, to jest pięknie napisana powieść. Naprawdę.
Raz w roku w Skierławkach.
To jest piękna powieść. Co jest jeszcze ważne no, w przypadku Pana Samochodzika? No ten niesamowity samochód, który jest amfibią.
Który jest właściwie wszystkim, można wszystkim po trochu.
Ma silnik bodajże Ferrari, tak?
Chyba tak. No dobry silnik ma na pewno.
Jest właśnie, wygląda przedziwnie, ponieważ musi mieć kształt opływowy, żeby móc tam pływać po jeziorach mazurskich, gdzie to tam najczęściej pływał Pan Samochodzik. Chociaż pamiętam też tą część Człowiek z UFO, gdzie...
Czy Fantomas chyba to był chyba w Paryżu
Fantomas
bodajże.
To był we Francji, tak. Ale był jeszcze Człowiek z UFO, gdzie on tam...
Też gdzieś wybył, bo to
wybył i okazało się, że tam trafił na ślad kosmitów, którzy się wcale nie okazali kosmitami, tylko ludźmi z przyszłości, ale to pokazuje...
Aleś mi zaspoilerował. Ja już nie pamiętam, bym sobie chętnie wrócił, a teraz mi zaspoilerował.
No ale no to możesz wrócić do czegoś innego.
I teraz będę musiał czekać kolejne z 10 lat, zanim zapomnę to co mi teraz...
Oj tam.
Ale w każdym razie był pan samochodzik.
Było tego dużo, bo przecież jeszcze Tomek Wilmowski, historię Tomka Wilmowskiego, Alfreda Szklarskiego, ważne rzeczy. No,
takie podróżnicze, bo on tam podróżuje praktycznie po całym świecie, nie?
No i ma różne przygody.
Jak to wszyscy w powieściach młodzieżowych.
Chociaż na przykład w Wieży Cjadzie nie uważam, żeby tam te dziewczynki miały jakieś wielkie przygody. Raczej tak sobie żyją na tych jeżycach i się zakochują.
To może przejdźmy dalej, bo ty już się zatapiasz w tej Jeżycjadzie, już tak nie ściągasz tam. Ale jednak ja bym jeszcze się skupił na takiej jednej pozycji. Buszujący w zbożu Salingera.
Chociaż nie jest to ani saga, ani w zasadzie młodzieżówka. Nie wiadomo, bardzo, co to jest.
Ale bardzo wpłynęła na popkulturę jednak, trzeba powiedzieć. Taką
młodzieżową.
Salinger jakby skierował pierwotnie tę książkę dla dorosłych, ale jest to teraz ogólnie lektura w liceum.
Ja tego nie miałem jako lekturę nigdy.
Znaczy ja to miałem jako lekturę w gimnazjum w ogóle, ale w Stanach podobno jest to jako lektura taka, jedna z pozycji takich do omawiania, więc...
No, trudno, co robić.
O co chodzi właśnie z buszującym w zbożu?
Ja nie wiem.
Ja też nie wiem. Jest to chyba jedna z najbardziej napiętnowanych pozycji chyba ogólnie książkowych w Stanach, no może nie najbardziej, ale bardzo...
No ma złą prasę, jak to się mówi.
Tak. I właściwie czemu? Można przeczytać, że tam jest dużo wulgaryzmów i w ogóle, ale w tłumaczeniu, przynajmniej w tym, które jest obecne...
Nie ma.
Nie ma. Chyba najgorszy wulgaryzm to jest jak hałowy.
Albo orany.
Orany. Kurcze. No, nie ma tam nawet kurcze. Tam...
Orany.
Tak, jest orany i cholera.
Trzeba będzie to wypipkać.
Najgorszy zasób wulgaryzmów, jaki kiedykolwiek słyszeliście. Nie mówcie, tak?
Nie.
Nie, bo od razu będzie widać, że czytaliście Buszącego w zbożu i to, no to, nie,
trochę,
to nie jest dobry
trochę
język.
Trochę wstyd na dzielni.
Ale o co jeszcze chodzi właśnie z Buszącym w zbożu, że jest
ktoś przeczytał
historia.
Tę książkę, nie pamiętam jak on miał na imię,
ale
później zabił przez to Lennona, Johna Lennona.
Tak.
I o to chodzi, dlatego ta książka ma złą prasę. Przy czym każdy, kto czyta obecnie, kogo znam, kto przeczytał Buszującego w zbożu i jest zawsze takie... Pytanie później, no jak tam poczułeś to napięcie, tą grozę, chcesz kogoś zabić i każdy się tak patrzy i tak, o co chodzi w tej książce, przecież ta książka opowiada o jakimś głupim dzieciaku, który łazi po Nowym Jorku, tak?
Tak, po Nowym Jorku.
I ma głupie rozkminy, czemu ktoś z tego powodu zabił Johna Lennona?
Ja też nie wiem. Tam jest, może są dwa fragmenty, w których on coś mówi, żeby kogoś zabił. Ale raz to on mówi w ironii, i zdecydowanie w ironii.
Tak.
Bo on ma jakąś tam nową czapkę, główny bohater i jakoś tam współlokatora. Na co ci ta czapka? A w niej zabijam moich wrogów. Tak? Ale to jest tak, w takiej ironii to już...
No na pewno nie jest to książka, która...
A drugi przypadek to jest jak on przychodzi do szkoły, gdzie się uczył i teraz się uczy tam jego młodsza siostra i widzi na ścianie napis, który notabene starł, więc nie wiem, czym w ogóle ten napis był napisany. No jest to przekleństwo, nie powiemy go, bo jest bardzo, bardzo brzydkie.
Co hałowe.
Tak, jakieś tam, jakaś hała, czy jakieś tam inne. Ale w każdym razie widzi ten napis i już tak sobie w myślach mówi, jak ja bym dorwał tego, kto to napisał, to bym tak rozwalił łeb, ale potem myśli, i tak bym tego nie zrobił, bo wiedziałbym, że nie mam siły. I właściwie do tego się sprowadza cała fabuła książki. On łazi po Nowym Jorku. Właściwie nie mówi, co robi, tylko czego, co by chciał zrobić, ale na co akurat nie ma nastroju. On właściwie ciągle nie ma nastroju, główny bohater Holden. I o tym jest ta książka.
Tak, to jest książka o takim wielkim marzycielu tak naprawdę, ponieważ on... Chciałby mieć taką idealistyczną pracę, żeby łapał te dzieci tam, które,
tak, jeszcze...
żeby nie spadły z tej wielkiej skarpy.
Bo, no, tak, ale... bo jest główny motyw właśnie tłumaczący tytuł, że on sobie wyobraża, że jest zboże, jest takie pole zboża, nad którym jest przepaść. I w tym polu zboże latają dzieciaki, on te dzieciaki wyłapuje. I będzie takim wyłapującym dzieciaki ze zboża, ale tak. Tytuł jest Buszujący w zbożu, czyli on jest właściwie tym dzieciakiem, on jest niedojrzały. Tak. I to właściwie się przewija w całej książce, że to on jest niedojrzały, on nie ogarnia świata, a niektórzy się tak zafascynowali główną postacią, że czemu, nie wiadomo.
Niemniej jednak polecamy.
Niemniej jednak polecamy, wypada się chociażby zapoznać tak. I wyrobić własną opinię.
Bardzo ładnie to powiedziałeś. O to chodzi.
Więc co będziemy polecać następnym razem? Czy już...
Jeszcze...
Czy już wiesz, co
ja
będzie...
Ja już wiem, ale niech to będzie niespodzianka, albo nie, no dobra, powiem. Będziemy mówić o copypastach.
Okej. Okay.
Co to jest copypasta? Z czym to się je? Jakie są najlepsze copypasty? Może nam się nawet uda porozmawiać z jakimś twórcą copypast? Nie wiem. Może...
Czy ty jesteś twórcą copypasty?
Nie, ja nie jestem.
A już myślałem, że z tobą sobie porozmawiam.
Albo ty weź coś napisz. To...
No, coś stworzymy na pewno.
Tak.
W każdym razie to na dzisiaj tyle. Do usłyszenia następnym razem. Jakub Ruźniak.
Paweł Chojnacki.
Do usłyszenia.
Ahoj.
Raport literacki.